Tegoroczny sezon archeologiczny obfitował w ciekawe odkrycia. Na przykład prace przy średniowiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma wykazały, że nie tylko zmienia się datowanie położonych tam obiektów z XII na X wiek, ale również co miało wpływ na wybudowanie wieży w tym miejscu. To źródła zadecydowały o powstaniu kompleksu tych budowli, mówi kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie Paweł Wira.
Już w tej chwili wiemy, że wokół tego źródła wzniesiono w przeszłości niewielką murowaną budowlę. Charakter tej budowli był sakralny i wiązał się bezpośrednio z tym źródłem. Ta niewielka budowla powstała wcześniej niż sama wieża.
Naukowcy odkryli, że znajdował się tu zespół, nie grudka z wieżą, jak do tej pory sądzono, a cały teren z licznymi budowlami. Mamy tu wyjątkowej rangi kapliczkę, gdzie używano bardzo ciekawych materiałów, wyjaśnia archeolog Stanisław Gołub.
Ta kapliczka miała formę drewniano-kamienną, miała bardzo wyszukane materiały, były jakieś okna. Cegła jest różnokolorowa, szkliwiona, zielona, brązowa i taka jak obecne cegły czerwona. Mamy detale, okazuje się, że było to miejsce szczególne. Nawet te źródło było chyba ważniejsze niż te znajdujące się przy wieży.
Pod koniec sezonu badawczego archeolodzy natrafili przy kapliczce na detale i materiały, które świadczą o tym, że w tym miejscu mogła stać druga wieża.
W pobliżu tej kapliczki był drugi ciąg takiego zespołu wieżowego. Odkryliśmy bardzo ciekawy detal architektoniczny z takiego okna średniowiecznego, który wskazuje, że tutaj musiała stać inna, większa budowla.
Archeolodzy pracowali także w Chodliku w powiecie opolskim, gdzie znajduje się jeden z największych grodów okresu plemiennego w Polsce. Była to potężna forteca licząca około 330 metrów średnicy, otoczona licznymi osadami i cmentarzyskami, przypomina Łukasz Miechowicz z Polskiej Akademii Nauk.
W tym roku znaleźliśmy poza obiektami, które świadczą o tym, że życie toczyło się na tym grodzie między VIII a X wieku. Mamy także między innymi taki najbardziej intrygujący zabytek, to jest srebrna figurka o wysokości około 5 cm, przedstawia postać ze złożonymi dłońmi. Nie wykluczam, że jest to zabytek wczesnochrześcijański z okresu przed początkami państwa polskiego. Poza tym mamy elementy stroju, ozdób, m.in. tutaj zapinkę pierścieniowatą o analogiach skandynawskich, fragmenty stroju w postaci kółek, sprzączki. Odkryliśmy też militaria, w tym ostrogę, tu datujemy na VIII wiek, grod włóczni, a przy wale grodziska udało się odkryć dwie monety wczesnośredniowieczne i to są pierwsze monety z początku XI wieku z Chodlika, co pokazuje, że w okresie, kiedy kształtowało się państwo Piastów, kiedy te tereny już należały do państwa Piastów, być może osadnictwo w Chodliku wciąż istniało.
Ślady osadnictwa z X wieku odnaleziono również w pobliżu cerkwi prawosławnej we Włodawie. To sensacyjne odkrycie, które przesuwa datowanie pierwszego osadnictwa w tym mieście nawet o 300 lat, mówi archeolog Wojciech Mazurek.
Wśród tych jam najważniejsza jest jedna, w której znaleźliśmy duże fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, datowanej około X wieku, czyli z początków państwowości, tak polskiej, jak i ruskiej. Prawdopodobnie jest to palenisko. Najbliższe stanowisko z podobnym datowaniem dopiero jest w Kulczynie Kolonii na Krowim Bagnie.
Z kolei na strychu domu w jednej spod biłgorajskich wsi odnaleziono naczynie z prekolumbijskiego Peru, datowane na okres od X do XV wieku. Początkowo myśleliśmy, że roztrzaskana ceramika to egzemplarz sztuki ludowej. Po sklejeniu okazało się, że to niezwykle cenne na skalę Europy znalezisko. Podobne obiekty można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, opowiada dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Marek Majewski.
Naczynie jest bardzo ciekawe, bo przedstawia Indianina, postać, która jest w pozycji siedzącej i trzyma w ręku prawdopodobnie instrument. Oczywiście związane to jest z wierzeniami ludu Himu i również wiemy, iż kultura Himu bardzo rozwinięta, podobnie jak kultura Inków, no niestety u schyłku XV wieku ta kultura upadła w wyniku najazdu Inków.
W Krasnym Stawie zmieniła się licząca 800 metrów kwadratowych elewacja frontowa kościoła świętego Franciszka Ksawerego, która w obecnej czerwono-zielonej kolorystyce nawiązuje do kaplic barokowych. Podobną elewację, aczkolwiek troszkę inną, możemy dostrzec w kościele w Świętej Lipce, zauważa konserwator Paweł Wira.
Elewacja przypomina nam wnętrze kościoła, tak jakbyśmy wnętrze ściany kościoła wyjęli ze świątyni i umieścili na elewacji frontowej. gruntowej, czyli mamy bardzo delikatne malarstwo ze światłocieniem udające trójwymiarowość. Pojawiły nam się elementy kwiatowe, muszlowe, no, takie wszystkie charakterystyczne elementy, które możemy odnaleźć we wnętrzu prawie każdej świątyni barokowej czy rokokowej.
A pod koniec roku do Muzeum Narodowego w Lublinie dotarły skarby z Wawelu, między innymi klejnoty, meble, numizmaty, zegary i wiele innych unikatowych eksponatów. Kolekcja liczy 120 pamiątek z czasów między innymi Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta czy Jana Kazimierza. Jeszcze nigdy tyle skarbów nie opuściło Wawelu, przyznaje Dariusz Nowacki z Zamku Królewskiego na Wawelu.
To jest trzon ekspozycji skarbcowej, chociażby z komnat reprezentacyjnych. Największa polska moneta, 100 dukatów Zygmunta III Wazy. Z 1621 roku. W polskich zbiorach mamy dwa egzemplarze. To jest moneta niesłychanie cenna. Taki egzemplarz sprzedał się za ponad 4 miliony euro. A tu jest coś wyjątkowego. Kilka kilogramów srebra augsburskiej roboty, dzban na wodę, dekorowany mitologicznymi przedstawieniami. Drugi identyczny jest w zbiorach kremlowskich.
Wystawę z Wawelu do Lublina Skarby z Królewskiego Dworu w Muzeum Narodowym w Lublinie można oglądać do 27 lutego przyszłego roku. Karolina Ryniak, Polskie Radio Lublin.